Proszę otwórzcie wasze Biblię na urywek, który czytał Mojzes, czyli trzeci rozdział listu do Rzymian. Przeczytamy wersety od 17 do 19, od 17 do 19. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie, kompletnie pełnią Bożą. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Tym bardziej dziękujemy Ci za nie, kiedy wydaje się, że tak niewiele rozumiemy, tak niewiele pojmujemy z tego, co z tych wspaniałości, które nam objawiasz. Prosimy o Boże, aby to słowo, które wymyka się naszemu pojmowaniu, aby to słowo niemniej jednak przemieniało nas na obraz nieba, na Twój obraz. Prosimy o Boże, zechciej kształtować nas, zechciej sprawiać, aby to, co cielesne, stawało się mniejsze, podczas gdy wewnętrzny człowiek, który został stworzony na Twój obraz, Panie Jezu, wzrasta z każdą chwilą. I ku temu celowi zanosimy teraz nasze błagania i poświęcamy ten czas. Amen. Słuchajcie, lubimy oglądać filmy, raczej przeważnie ludzie lubią oglądać filmy. I lubimy oglądać filmy, w których coś się dzieje, w których no, jest jakaś akcja. Niekoniecznie musi to być film akcji, ale niemniej musi się coś dziać w filmie, żeby nam się podobał. Jak wiemy, zapewne wielu z was się orientuje, po to, żeby film był dobry, to tak naprawdę musi opierać swoją fabułę, musi się opierać na Słowie Bożym. Musi wywodzić się z fundamentu Bożego Słowa i tak naprawdę przed tym nie ma ucieczki. I co mam na myśli? No mam na myśli coś takiego, że aby film był dobry, to musi się rozpocząć od jakiegoś kryzysu czy od jakiejś sytuacji, która jest beznadziejna. Musi pojawić się kryzys, ale również musi pojawić się namiętność i miłość. Słuchajcie, nie ma dobrego filmu bez relacji, nie ma dobrego filmu bez więzi. Nie ma dobrego filmu, nie ma dobrego życia bez miłości. Musi być miłość, musi być namiętność, która targa, porywa, zmienia, zaprowadza różne owoce. I wreszcie musi być zbawienie. I to wszystko są tak naprawdę części składowe dobrej opowieści, ale są inne części składowe, pochodne tych rzeczy, które wymieniłem. I tymi pochodnymi są na przykład, jest na przykład zaskoczenie, niespodziewany zwrot akcji, tudzież tajemnica. I teraz zwróćcie uwagę, że jeżeli popatrzymy, pomyślimy o tym, o tych prawdach, o tych historiach, które opowiada Biblia, no Słowo Boże jest pełne właśnie tego typu rzeczy, czy tego typu motywów. Jest beznadziejna sytuacja, jest kryzys, kryzys za kryzysem. Nieomal można powiedzieć, że każdy psalm rozpoczyna się, czy większość psalmów rozpoczyna się właśnie od sytuacji kryzysowej, która następnie prowadzi do zbawienia i wybawienia. Ale również Słowo Boże jest pełne zaskoczeń, niespodziewanych zwrotów akcji, jest pełne tajemnic. Słuchajcie, trzeci rozdział tak naprawdę właśnie traktuje o tej tajemnicy, czyli traktuje o tym tajemnym Bożym planie, który Bóg miał, który tak naprawdę okazał się wielkim zaskoczeniem dla wielu. Pamiętacie, dla Żydów ten plan był nie tylko, że jakimś wielkim zaskoczeniem, ale spowodował ich zawiść i gniew, że Bóg mógł okazać się tak łaskawy, Bóg mógł okazać się tak dobry, że Jego dobroć, Jego łaskawość nie jest ograniczona jedynie do ludu wybranego, ale że Jego dobroć i łaskawość również rozciąga się na tych nie do zniesienia obrzydliwych, nie Żydów, pogan, którzy tak naprawdę nigdy nie mieli nic wspólnego z obietnicami Bożymi. I o tym planie apostoł mówi w 6 wersecie, 3-6, czytamy, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Tak więc poganie również stali się współuczestnikami tej obietnicy, którą wcześniej posiadali tylko Żydzi. Wydaje się, czy tak Żydzi myśleli, że tylko oni. Zwróćcie uwagę na 10 werset. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was zanoszę, wszak to chwała wasza. I teraz końcówka trzeciego rozdziału tak naprawdę jest jednym wielkim hymnem. Hymnem uwielbienia, który apostoł kieruje ku Bogu Ojcu. Hymn sławy. Prawdę powiedziawszy, miałem mówić kazanie z innego urywka, ale jak zobaczyłem, co dzieje się w tym urywku, nie było odwrotu. Ewa, jakbym mógł cię poprosić, byś... Te kolory, to wcześniej wam wysłałem, te kolory, które widzicie na wyświetlone, oczywiście odpowiadają tym elementom, które znajdują się w wersecie odpowiednio od 14, 15 i 21 i tak dalej. Oczywiście tych kolorków mogłoby być więcej, ale no, kilka umieściłem po to, żebyście zauważyli, że ten cały ten urywek ma niesłychanie złożoną, przemyślaną, misterną strukturę. Tak więc zdecydowanie to, co widzimy na początku w wersecie A, odpowiada temu werset A prim i tak dalej, aż wszystko skupi się w wersecie 18. Oto Paweł apostoł jest cały podekscytowany tym, co ma miejsce, tym, co się wydarzyło. I można powiedzieć, że jeżeli on się podnieca, jeżeli on się ekscytuje, i my winniśmy czynić to samo. Chociaż trzeba przyznać, że ten urywek jest nader dziwny. Ten urywek można określić, jest urywkiem duchowym. Jeżeli nie masz duchowego spojrzenia, jeżeli duchowe spojrzenie jest ci obce, to tak naprawdę ten urywek wydaje się być kompletnie niezrozumiały, tudzież w ogóle jakakolwiek ekscytacja jest zupełnie nie na miejscu, jeśli chodzi o ten urywek. Niemniej Urywek jest dziwny, jak powiedziałem, urywek jest duchowy i urywek traktuje o rzeczach, które są wspaniałe, o rzeczach, które bezpośrednio dotyczą naszego życia, nawet naszej codzienności. Zobaczcie, cały hymn uwielbienia zaczyna się od wersetu 14 i 15. Z drugiej strony klamra jest spięty klamrą wersetu 21. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Odpowiedź na to, co Bóg czyni, na tą wielką tajemnicę, o której apostoł mówił, może być tylko jedna odpowiedź. Odpowiedzią jest uwielbienie, nie tylko uwielbienie, ale zdziwienie i dziękczynienie. Słuchajcie, uwielbienie, zdziwienie i dziękczynienie. Tak naprawdę, prawdę powiedziawszy, to te rzeczy, zwłaszcza ludziom dorosłym, często gdzieś zanikają, często się wymykają, podczas gdy to jest na porządku dziennym, jeśli chodzi o dzieci. Ta świeżość spojrzenia, ta radość, to zdziwienie, to dziękczynienie za rzeczy, o których apostoł wspomina. Apostoł już powiedział, że Bóg wszystko stworzył i teraz stwierdza, że w ostateczności On jest Ojcem wszystkich ludzi. Co tak naprawdę oznacza, iż wszyscy winni Mu służyć, wszyscy winni Jemu oddawać cześć i chwałę. Nie ma narodu, nie ma pochodzenia, które od Niego nie pochodzi. Dlatego zginam kolana moje w uwielbieniu, w zdziwieniu, w dziękczynieniu przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo, słuchajcie, jeżeli jest jakieś ojcostwo, albo nawet możemy to ująć w kategoriach filozoficznych, jeżeli jest jakaś klasa, jeżeli jest jakaś grupa, jeżeli cokolwiek można nazwać na tej ziemi, to wszystko to pochodzi, wszystko wywodzi się od Ojca, który jest w niebie, od Ojca, który to wszystko stworzył i wszystko od Niego bierze swój początek. Nie ma narodu, nie ma pochodzenia, które od Niego nie pochodzi. Tak więc jesteśmy Jego, powinniśmy Jemu oddawać chwałę. Nie ma neutralności, nie ma kogoś, niczego, ani w niebie, ani na ziemi, kto byłby niezależny albo neutralny. Czyli miał istnienie sam w sobie. Wszyscy od Niego mamy swój oddech i każde uderzenie naszego serca. I teraz zwróćcie uwagę, że następnie apostoł przechodzi do tego, gdzie i kto tak naprawdę powinien oddawać Bogu cześć. Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, czyli cały stworzony porządek. Pamiętacie, pierwsze wersety Biblii mówią: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czyli cały porządek, jaki istnieje, pochodzi od Boga. Wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi od Niego bierze swoje imię, czyli On nad nim panuje. I zwróćmy uwagę na 21 werset. Temu, czyli Ojcu, niech będzie chwała, gdzie? W Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, ponownie widzimy tą samą rzecz, wszelkie ojcostwo, po wszystkie pokolenia na wieki wieków. W Kościele i w Chrystusie Jezusie. I tutaj ponownie mamy to odwołanie do nieba i ziemi, że Kościół, który pielgrzymuje na ziemi, Kościół, który jest w niebie, ale kiedy jest mowa o Chrystusie Jezusie, to jest mowa przede wszystkim o niebie. Wszyscy są winni Mu chwałę, ale tak naprawdę tylko, jedynie w Kościele i w Chrystusie Bóg tą chwałę sobie odbiera. Pamiętacie, słyszeliśmy w zeszłą niedzielę, ja to jeszcze raz powtórzę, że tak naprawdę nie ma umiłowania Boga bez umiłowania Kościoła. Nie da rady. Te dwie rzeczy są nierozdzielne. Oszukujemy się, jeśli myślimy, że te dwie rzeczy dadzą się rozdzielić, oddzielić od siebie. Jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, podczas gdy nie szanuje Kościoła, jedynie samo tkwi w samooszukaństwie. Wszelkie pokolenia, wszystkie pokolenia, wszystkie narody będą go wielbić. Jak już mówiłem, urywek zaczyna się i kończy oddaniem Bogu chwały. To są takie dwa punkty kulminacyjne. Wszystko od Boga pochodzi, wychodzi od Boga, dokonuje swojego dzieła i wraca do Niego. Jemu niech będzie chwała w Kościele i w Jezusie. Zwróćmy uwagę, wszystko zaczyna się od uwielbienia, ale uwielbienie i modlitwa idą w parze. Tak więc apostoł zaczyna od uwielbienia. My zaczynamy od uwielbienia nasze nabożeństwo, ale przyjdzie również czas na zawołanie, na modlitwę. I oto w 16 wersecie rozpoczyna się zawołanie do Boga, modlitwa o wytrwanie, modlitwa o umocnienie. I tak naprawdę to jest jedyna rzecz, to jest najważniejsza rzecz, której nam potrzeba, to jest największe zagrożenie, które nas tyczy, czyli brak wytrwania. Chodzi o umocnienie dzieła Bożego w nas, tak aby wewnętrzny człowiek, nie zewnętrzny, został umocniony. I zwróćcie uwagę, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha, Jego mocą, utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. I zobaczcie werset 20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas, i wiemy, że tą mocą jest Duch Święty, w nas, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Zwróćcie uwagę na rzecz dodatkową. W wewnętrznym człowieku, w wersecie 20, mamy ponownie to samo przesłanie powtórzone. W nas. Chodzi o wewnętrznego człowieka, który Bóg stworzył na obraz nieba. I ponownie, tak jak powiedziałem, że nie ma umiłowania Boga bez umiłowania Kościoła, mamy drugie sprzężenie, które tutaj widać, nierozerwalne sprzężenie, którego w żaden sposób rozdzielić się nie da. To jest wewnętrzny człowiek i zewnętrzny człowiek. Zewnętrzny człowiek musi się zmniejszać. Po co? Po to, żeby wewnętrzny mógł wzrastać. Nie ma od tego ucieczki. Jeżeli wewnętrzny wzrasta, to oznacza jednocześnie, że zewnętrzny musi stawać się mniejszy. W 1 Piotra 1,5 czytamy, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Tak więc moc Boża strzeże nas ku zbawieniu, które jest przygotowane w czasie ostatecznym. W liście Judy, ostatnie dwa wersety, czytamy: a temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen. Tak więc Bóg jest tym, który działa według swojej mocy, według swojego ducha, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha, Jego mocą, utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Co to znaczy utwierdzeni wewnętrznym człowieku? To znaczy, że nie jesteśmy zbyt łatwo zniechęceni w naszej miłości, w naszym oddaniu, ale jesteśmy ugruntowani, jak za chwilę przeczytamy, wkorzenieni w miłości. Zwróćmy uwagę na 20 werset, który temu odpowiada. Jeszcze raz. Temu zaś, który według mocy działającej w nas. Zwróćcie uwagę, 16 werset to zawołanie i modlitwa, by sprawił. 20 werset mówi, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym nawet myślimy. Słuchajcie, jest to modlitwa, która tak naprawdę dotyczy Bożego działania. Zdanie się na Jego moc, na Jego dzieło. Ten, czyli Ojciec, którego moc w nas działa, potrafi uczynić daleko więcej ponad to, o co prosimy lub o czym myślimy. Widzicie, nasz Bóg nie jest ograniczony naszymi modlitwami lub naszym wyobrażeniem. Jego moc nie jest spętana takimi ograniczeniami, wręcz odwrotnie. Słuchajcie, pamiętacie pewnie 1 Koryntian, 2 rozdział, w którym jest napisane w 9 wersecie. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tak więc apostoł modli się o Efezjan, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Następnie ta modlitwa jest już znajduje swoją odpowiedź. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Słuchajcie, problem jest taki, że my bardzo łatwo jesteśmy w stanie zadomowić się tutaj na tej ziemi. Czujemy się wygodnie, wydaje nam się, że tak naprawdę każdy z nas mógłby tutaj pozostać przez kolejne 700 lat, tak naprawdę przez całą wieczność. Wydaje nam się, że tu jest nam dobrze. W ogóle nie wyobrażamy sobie, nie mamy pojęcia tego, co nadchodzi. Nie mamy zwykle pojęcia tego, co Bóg przygotował dla nas, ku czemu zmierzamy. Pamiętacie, kilkakrotnie apostołowie przypominali, napominali nas, abyśmy mieli nasze oczy podniesione ku górze, abyśmy myśleli o tym, co w górze, a nie o tym, co tutaj na ziemi. Ale mimo tych przypomnień my ciągle uparcie lubimy się zadomowić wygodnie tutaj, nie myśląc o tym, co nadchodzi. Słuchajcie, ten urywek przypomina nam, że tak jak bardzo radujemy się Bożą chwałą tutaj, tak jak bardzo radujemy się Bożą dobrocią pośrodku Kościoła, pośrodku naszych rodzin, już tutaj, na miejscu, o wiele więcej, coś, co nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić albo o to się modlić, jeszcze jest przed nami. Rzeczy, które nadchodzą, rzeczy, które Bóg przygotowuje dla nas, rzeczy, ku którym zmierzamy, odpowiadają właśnie wersetowi 20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas, zwróćcie uwagę, w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Bóg nie jest spętany naszą wyobraźnią. Bóg nie jest spętany nawet zręcznością naszych modlitw, które do Niego zanosimy. Zwróćmy uwagę na kolejny werset, werset 17. Po co mamy być utwierdzeni w wewnętrznym człowieku? żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Dalszy ciąg modlitwy, aby Chrystus w nas zamieszkał, a jak Chrystus, to to momentalnie kolejne sprzężenie. To już jest trzecie sprzężenie, które jest nierozerwalne. A to sprzężenie to oczywiście jest miłość. Jeżeli Chrystus, to miłość. A jeżeli miłość Chrystusowa, to jaka to jest miłość? Miłość Chrystusowa to miłość ofiarna. To jest składanie siebie w ofierze dla innych. Tak więc jeżeli chodzi o miłość, to chodzi o nic innego, jak chodzi o zwykłe, codzienne służenie sobie nawzajem. Służenie w rodzinie, służenie w kościele. I słuchajcie, przykładów można mnożyć miliony i miliardy. Służyć innym, umierać swoim czasem, swoimi siłami, swoimi pieniędzmi po to, aby służyć innym, aby inni obfitowali w życie, aby zapomnieć o swoim własnym życiu i kosztem swoich własnych wygód, swojego własnego życia sprawić, by inni w życie obfitowali. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, zwróćcie uwagę, ugruntowani, poprzednio było utwierdzeni, teraz wkorzeni i ugruntowani w miłości. Słuchajcie, te słowa oznaczają jedną prostą rzecz, a to znaczy chodzi o oddanie. Nie jest nas łatwo zniechęcić do miłości, nie porzucamy naszego oddania z byle powodu, ale wytrwale trwamy przy sobie nawzajem. O co tu chodzi tak naprawdę? No, chodzi o wytrwanie przy sobie nawzajem, chodzi o sumienność, chodzi o to, żeby wstać rano i pojawić się w niedzielę, ale nie tylko. Chodzi o to, aby nie zniechęcać się i nie sądzić siebie nawzajem, aby traktować siebie nawzajem, abyśmy traktowali siebie nawzajem z łaskawością, z miłosierdziem. Nie udawajmy więc, jakbyśmy mieli wszystkie odpowiedzi, jakbyśmy wiedzieli, jak to działa, bo na tym polega sąd. Sąd polega na tym, kiedy ja was zdefiniuję do końca. Kiedy już nie stanowicie żadnych zagadek, ja was zdefiniuję i osądzę do końca. Podczas gdy łaska oznacza w pokorze przyjmowanie siebie nawzajem. Tak więc wkorzenieni i ugruntowani, niełatwo jest zniechęcić nas w naszej miłości. I zwróćcie uwagę na 19 werset. Tak jak tutaj mamy Chrystusa, jak Chrystus to miłość, jak Chrystus to ofiara, jak Chrystus to złożenie siebie samego, własnych wygód na to, aby ktoś inny miał życie. I 19 werset mówi dokładnie o tym samym. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście mogli zostać wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Słuchajcie, te stwierdzenia Pawłowe naprawdę wydają się nie mieć żadnego sensu. Nie dość, że chce, abyśmy poznali miłość Chrystusową, ale zaraz później wydaje się, jakby nas zniechęcał, ale to tylko jest pozorne zniechęcenie, gdyż mówi, że ta miłość, którą mamy poznać, przewyższa wszelkie poznanie i abyśmy następnie zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Słuchajcie, nie powinno nas dziwić, że jeżeli Chrystus to miłość, poznać Chrystusa, to poznać miłość. I teraz, jeżeli znamy Chrystusa, to cała pełnia staje się naszym udziałem, dlatego że Bóg jest miłością. W liście do Kolosan apostoł pisze, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Aby w nim, w Chrystusie, zamieszkała cała pełnia boskości. I w drugim rozdziale czytamy: baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka, i teraz strasznie obraźliwa rzecz, w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Tak więc mamy pełnię w nim. O co chodzi w miłości? Jak powiedziałem, w miłości chodzi o ofiarę, chodzi o służenie, chodzi o złożenie siebie w ofierze dla innych, tak aby inni mogli żyć w pełni. W miłości właśnie chodzi o stawianie innych przed nami. Teraz, kochani, dochodzimy do sedna urywka. Dochodzimy ku czemu wszystko tak naprawdę dąży, gdzie wszystko się skupia. I zwróćcie uwagę, że z każdej strony tego urywka mamy do czynienia z miłością. Z każdej strony tego urywka, tego wersetu 18, mamy do czynienia z namiętnością i z Chrystusem. I w 18 wersecie zdołali pojąć, abyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość. Wydaje się, że Paweł mówi bardzo dziwne stwierdzenia, dlatego że zwykle, kiedy mówimy o miłości, nie użylibyśmy tego typu określeń, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość. Chodzi o miłość, chodzi o Kościół, i można powiedzieć, chodzi o całkowite, w każdym wymiarze, poznanie tego, co przechodzi ludzkie poznanie. Słuchajcie, mówię wam, jest to bardzo dziwny urywek. Urywek, który jest duchowy. Urywek, który, tak jak w innych miejscach słowa jest powiedziane, słowa, które mówię do was, nasz Pan to powiedział, są życiem, są duchem, które brzmią dziwnie w uszach tego świata. A oto apostoł określa właśnie w taki sposób: zdołali pojąć, abyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. Dziwne to określenia, które wskazują na tą wielowymiarowość, na bogactwo, na niezwykłość tego, o czym apostoł pisze. Ale jedna rzecz, którą próbowałem też podkreślić w tym wersecie, jest to słowo ze. Ze. Jak gdyby pośrodku tego wersetu. Ze. I teraz nie oznacza to po prostu zwykłego z. W Grece jest kilka określeń na z, razem, wspólnie, ale to oznacza niesłychaną bliskość, oznacza niesłychaną spójność. Bliską, zażyłą społeczność. Można powiedzieć, że można to wręcz nazwać sklejenie się razem. Zobaczcie, nie przez przypadek apostoł mówi: zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi. Nie osobno. Nikt z nas, biorąc Biblię do ręki, nikt z nas nie jest w stanie osiągnąć tych rzeczy, poznać tych rzeczy, które stanowią część modlitwy apostoła. jeżeli mamy jakąkolwiek szansę na poznanie tych rzeczy, jeżeli mamy jakąkolwiek szansę, by dotrzeć do tego miejsca, o które apostoł się modli, musimy wspólnie ze wszystkimi świętymi w bliskiej społeczności pielgrzymować. I tak, jeżeli jest miłość z jednej strony, miłość ofiarna, miłość z drugiej strony, tak więc ta pielgrzymka z 18 wersetu oznacza bliską zażyłość, pielgrzymowanie razem. I teraz o czym tak naprawdę wydaje się, o czym apostoł może mówić, jeśli chodzi o tą szerokość, długość, wysokość, głębokość. Jest wiele różnych pomysłów, jeśli chodzi o komentatorów. Mi się wydaje, że nie ulega wątpliwości. Ilekroć w Biblii jest mowa o wymiarach wysokość, długość, szerokość. Pamiętacie, może nie pamiętacie, w księdze Ezechiela spotykamy wymiary, w księdze Objawienia spotkamy po raz kolejny wymiary na samym końcu Biblii. I te wymiary dotyczą świątyni, dotyczą tego, co Bóg buduje. I o tym dokładnie kilka wersetów wcześniej już wspominał apostoł w drugim rozdziale, w wersecie, począwszy od wersetu 19. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona, zwróćcie uwagę, identyczna rzecz, cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy wespół się budujecie, a naprawdę pamiętacie, mam nadzieję, że już macie to poprawione w waszych Bibliach, to nie niepoprawne w języku polskim, ale lepiej komunikujące prawdę tych słów, na którym i wy jesteście wespół budowani. Albo na którym, na tym fundamencie, z was buduje się mieszkanie Boże w duchu. I teraz dokładnie o tym samym apostoł wydaje się wspominać w 18 wersecie. Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi w miłości, wspólnie, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość. Bóg jest w trakcie dokonywania wielkiego dzieła wśród nas. Każdy z nas jest żywym kamieniem, z którego Bóg buduje wspaniałą świątynię dla swojego imienia. Zakończę psalmem uwielbienia również apostoła Pawła z listu do Rzymian z 8 rozdziału, począwszy od wersetu 35. 8 rozdział, werset 35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że Ty objawiasz nam rzeczy, które tak naprawdę w większości wciąż, których nie pojmujemy. Tak bardzo, jak daleko poza nasze zrozumienie te rzeczy szybko wybiegają, tak jednocześnie one są bardzo blisko, w naszym zasięgu. Dlatego, że wszystko, cała pełnia Ciebie, która nas zamieszkuje, sprowadza się do jednej prostej rzeczy. Miłości wzajemnej. Prosimy o Boże, aby ta rzecz, która wydaje się nienaturalna, rzecz, która wydaje się dziwna, aby ta rzecz z Twojej łaski została wyprowadzana, zaprowadzana w naszym życiu. Prosimy Ciebie o miłość w naszym Kościele. Prosimy, abyśmy umierali dla siebie nawzajem. Prosimy, abyśmy stawiali innych przed sobą samym. Dziękujemy Ci jeszcze raz. Amen.